Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors. Mówił do Was Krzysiek Zalewski.
Fala krytyki.
Siema. Siemano, fala krytyki tutaj, Kuba Remus z tej strony.
Mateusz Szybysz z drugiej, a nas jest dwóch i będziemy gadać o kulturze. Mniej więcej tak to było.
Tak, nie znamy się na niej, będzie wylew, będzie budyń i nie wiemy co w sumie mówić bardzo często. I mamy też Karololo za konsolą z drugiej strony szyby. No, nawet Karol się z nami wita.
Szyby w dół.
Klamy w górę. Dobra, moi drodzy. Ogólnie,
ale potrząsłeś całym stołem,
ja
nie?
Wiem, normalnie, wiesz, tutaj taka energia sejsmiczna, mną aż trzęsie, jakbym zgadać coś mądrego, więc nic nie poradzę. Ale jestem cicho, czekajcie, muszę się podgłośnić trochę, o, żeby słyszeć swój krystaliczny głos. Tak lepiej. Słuchajcie, dzisiaj jest godzina 19... Dzisiaj jest godzina
19:14 już.
15. Zegarmistrz świata, zegarmistrz czasu purpurowy po prostu czuwa nad nami, dlatego, wiecie, nie ma co przedłużać tutaj tematu. Myślę, że pierwsza piosenka może polecieć najszybciej chyba w tym całym programie, Karol. Myślę, że możemy oczekiwać na kolaudację. Słuchajcie, możecie zgadywać, o czym będziemy dzisiaj mówić i jest dosyć spora szansa, że nie będzie szansy, że to zgadniecie. Bazując oczywiście na tym, co było przed chwilą. Mati, może wprowadzisz nas, o czym będziemy dzisiaj mówili?
Nie będzie to Gorillaz, bo ani to nie jest nowa piosenka.
Ani nic nie wydali nowego.
Tak, ani nic nie wydali nowego. Historia jest taka. W sumie taka, jak bardzo często, kiedy bierzemy jakiś film. Ha, już pierwszy hint, będzie to film. I jest problem. Ej, słuchaj, trzeba muzykę jakąś do filmu, nie? I potem patrzymy, jak jest to zwykłe OST bez hiciorków na każdym kroku.
Hiciorków typu Marvel?
To jest problem, bo ej, coś musimy wybrać.
A jednak OST to jest bardzo, bardzo często ambient, nie? Więc trochę
no, nie nadaje się za bardzo do radia, więc jesteśmy w kropce. W sumie byliśmy też w kropce przy okazji ostatniego odcinka, jak rozmawialiśmy o awatarze.
No, ale był jakiś koncept taki, powiedzmy, na kiju zrobiony.
Taki na kiju,
jednak.
To teraz jest jeszcze bardziej na kiju. No, więc... Bo Kuba do mnie pisze coś w stylu, że kurczę, muzykę trzeba wybrać, nie wiem co kompletnie, nic mi się nie kojarzy z tym.
Oczywiście nie napisałem kurczę.
Tak. A ja mówię, ty, a wpisz na Spotify'u Duna i wejdź w playlisty, zobaczymy, co znajdziemy.
No i ta piosenka trafiła do nas z playlisty o dźwięcznej nazwie Paul Atreides Vibes. Jakby co, to jest to, czego on by słuchał, więc teraz już wiecie, na przykład.
Tak, wczuwamy się w Paula Atreida.
Ogólnie bardzo śmieszna sprawa, bo Paweł Atreida według niektórych słuchałby na przykład Bring Me The Horizon. To było dosyć zabawną sprawą.
Nie, mi to bardziej pasuje do samego Timothy'ego, nie wiem, czy do Paula Atreidy.
No, Paul Atreides, ja myślę, że słuchałby tylko jakichś tam, wiesz, dżembe, albo na przykład, nie wiem, takiego grania tych zaklinaczy węży.
Nie wiem czemu, ale moje takie skojarzenie to, że Paul Atreides słuchałby Tula, ale...
Możliwe, no, bo Tula słuchają najgorsi ludzie na świecie.
O, no. Może dlatego.
Żartuję, oczywiście. Słuchajcie, Paul Atreides, film, więc chyba wiadomo, dzisiaj Duna część druga. Reżyserii Denisa Villeneuve'a.
Nadal nie nauczyliśmy się tego czytać, bo jeśli ktoś jest z nami aż tak długo, to pamięta, że ponad 2 lata temu robiliśmy recenzję jedynki.
Tak, zaraz przy premierze, więc tutaj jesteśmy konsekwentni, bo...
To chyba było pół miesiąca po premierze, swoją drogą, bo tam było coś takiego, że odcinek się przekładał. Znaczy, ja to wiem, bo ja słuchałem dzisiaj tego odcinka i nie był dobry.
No nie dlatego, że on pamięta wszystkie, tak, wiecie,
nie,
odcinki.
Nie, absolutnie bym tego nie pamiętał.
Nie, ale powiem wam tyle, że jesteśmy chyba konsekwentni. Czy my na końcu powiedzieliśmy, że jak będzie druga część, to ten? To zrecenzujemy?
Nie, nie.
Aha, no to jesteśmy konsekwentni w naszych głowach. Źródło, wyśniłem to. Tak mi się wydaje. To jest film, dzisiaj jest o filmie, o którym było tak głośno, że nawet mainstreamowe media, tak jak TVN, poświęcały całe bloki informacyjne o tym, że Duna wyszła.
I co ciekawe, przy pierwszym filmie też to mówiliśmy, że jest to największa premiera roku albo drugiej połowy roku, tylko tam konkurowała Duna ze Spider-Manem jeszcze, bo Far From Home wtedy wychodziło.
A tak, 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 pamiętam.
Chyba Far From Home. Nie.
Nie, nie, nie. Nie, czekaj. Coś tam Home...
No Way Home.
Homecoming? Nie.
Nie, Homecoming to był pierwszy, to okay. No Way Home. Dobra, ten dobra. Ostatni. No, ten, no, no. No, tak.
Dokładnie ten, pamiętam.
Więc tam była... Powiedzmy walka o te pierwsze miejsce, podium, no ale w każdym bądź razie chodzi o to samo, czyli był hype na jedynkę i możliwe, że na dwójkę był jeszcze większy.
Na 100% był jeszcze większy.
Bo jedynka się dobrze sprzedała, dobrze się przyjęła, chociaż tam różne głosy były. U nas odbiór był pozytywny w naszym programie.
Ten film w ogóle objawiany był tak gigantycznym hype'em, że sądziłem wręcz, że niemożliwym jest osiągnięcie poziomu zadowolenia współmiernego z zapowiedziami. Co dostaniemy.
A jednak udało się.
Czy się udało właśnie? No.
W sensie udało się, jeśli chodzi o opinię taką publiczną, z którą ja się zderzyłem, zanim poszedłem na film.
A, ja się zderzyłem dopiero po obejrzeniu filmu, więc...
Ja nie chciałem, ale tak wyszło. No wiadomo, przeglądasz social media i tu ci wpada, o, jest taki super, to jest taki super, a tu ci jakiś znajomy coś powie, pozdrawiam Wojtek Komar.
O, infamous Wojtek, który pojawiał się tu kilka razy jak Batman, jak taki cień. No ale prawda jest taka, że hype był tak przeładowany, że spodziewalibyśmy się po tym filmie samych dziesiątek. Czy dowiozło? Dowiemy się dzisiaj. Spróbujemy to ogarnąć, więc...
Ogólnie film już wyszedł, nie wiem, 2 tygodnie temu, coś takiego, więc można powiedzieć, że kurz albo piasek opadł już po premierze i teraz my wchodzimy na scenę i sobie pogadamy o tym.
Fajny żart, nie rób więcej.
Fala Krytyki wkracza na salony ze swoją nic nie wartą recenzją.
Jeśli słuchacie, OGs, jesteście OGs, naprawdę.
I wracając do tej naszej recenzji sprzed 2 lat, tam wydawaliśmy się bardzo podekscytowani po tej pierwszej części i ja byłem personalnie wtedy z odsłuchu bardzo zafascynowany uniwersum Dune'y, w sensie, że ja tam mówiłem, że film sprzedał mi to uniwersum, czy coś takiego. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ekscytacja gdzieś mi chyba upadła i no nie sięgnąłem po książkę.
Okej,
więc okay. Nadal moja baza odnośnie uniwersum jest taka, jak była wtedy, czyli na poziomie Noba, który obejrzał filmy i obejrzał jakieś też filmiki na YouTubie, albo przeczytał...
Icebergi?
Nie, Iceberga chyba nie oglądałem z Dune'y. Bo wydaje mi się, żeby zrozumieć Iceberga, to trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie też.
A że to jest bardzo rozległe uniwersum, bo ma chyba 7 książek pełnoprawnych?
Chyba tak.
Albo nawet więcej.
Jej syn Herberta potem wydawał kolejne książki, czy coś takiego.
No, ja ci powiem na przykład tyle, że tak jak pierwsza część nie sprzedała mi za bardzo tego uniwersum, żeby tak koniecznie zaraz sięgać po książki, tak myślę, że drugiej części udało się to bardziej. Jestem zainteresowany, zafascynowany na tyle, że może kiedyś, jak będę miał luźny czas, czyli wiadomo, że trudno będzie, żeby to nastąpiło.
No, bo trzeba w Apex Legends pośmigać. No,
trzeba w Mountain Blade grać, człowieku. Nie, ale trzeba mieć przerwy od pisania tej magisterki trudnej. Bo
no tak,
wiesz,
magisterka.
Jest, no. Masakra.
Wtedy też mówiliśmy o licencjacie swoją drogą, to było tak dawno temu.
Eliptycznie.
Ja powiem z mojej perspektywy tak. Nie miałem wielkich oczekiwań do tego filmu, w sensie, że ten właśnie kurz, haha, piasek, opadł gdzieś po drodze, w tym przestoju, kiedy nic się nie działo odnośnie tego, ale miałem taką pewność w środeczku, że Denis Villeneuve jakby dowiezie przynajmniej okej film. Więc nie obawiałem się, w sumie nie wiem czemu miałbym się obawiać, że będzie to coś słabego.
No nie obawiałeś się rozczarowania.
Bo ten człowiek poniżej jakiegoś poziomu nie schodzi, ale też to się przełożyło, że nie szedłem z jakąś ekscytacją na ten film, ja go chciałem obejrzeć. Wiedziałem, że muszę go obejrzeć, bo obejrzałem pierwszą część, no i no zresztą całkiem mi się podobała, więc ale starałem się właśnie na chłodno do tego pochodzić, no ale niestety nie poszedłem od razu na premierę, tylko tydzień później, więc zdążyłem się zderzyć z falą, o Boże, ale ten film jest cudowny, ale jest świetny, jest lepszy od jedynki, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z tymi wysokimi notami, wysokimi ocenami. No i trochę sobie zrobiłem nadzieję, że będę miał jakieś takie uniesienie, będąc na sali.
Katarzis.
Tak, ja bardzo nie lubię czegoś takiego. W sensie, że sobie pompujesz film.
A, że zawyżyłeś sobie sam balonik.
Tak, to chyba, pamiętam, że tak zawyżony balonik tylko raz się w życiu mi spełnił.
Kiedy?
Na Parasite.
Aha, okej.
Okay, że to dobra. Genialny film, bla, 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 bla. Poszedłem i rzeczywiście był genialny.
Był nawet, że przerósł jeszcze te oczekiwania? Czy...
Nie pamiętam, ale okay. Że szedłem z ogromnymi oczekiwaniami i wyszedłem ze spełnionymi, więc...
Była satysfakcja
to się udało. No tutaj miałem ten problem i się spełniło to, że jakby już poprzeczka była chyba zbyt wysoko, bo oczekiwałem od blockbusterowego sci-fi nie wiadomo czego.
Może w ogóle najpierw, zanim przejdziemy dalej, to powiedzmy... O czym ta druga część konkretnie opowiada?
Literalnie zaczyna się może nawet kilkanaście minut po
skończeniu części pierwszej, tak. No to jest Paweł Atryda, muszę przestać, Paul Atryda, jego mama zbiegli z pałacu, Harkonnenowie ich gonią, chcą dead, no i obserwujemy dalszą wędrówkę, także w sensie, transformację bohaterów.
Tak, Paul Atryda wchodzi jakby w lud Fremenów, staje się tak naprawdę, próbuje być jednym z nich.
Tak.
Uczy się ich kultury, zwyczajów i tak dalej. I z jednej strony nie chce, z drugiej staje się tym ich
Lisanem Al-Gaibem.
Tak, albo i przyjmuje ten przydomek Muad'Dib, tak dobrze?
Tak,
Muad'Dib.
Tak, tak.
No i wypełnia to proroctwo Dune'y tak naprawdę, mimo że na początku z tym walczy, że nie, no ale potem się temu poddaje tak czy siak i potem jest Soluwa z Harkonnenami i tak dalej, z Imperatorem.
Potem Święta Wojna, spoilery.
Co, możemy w ogóle porzucić to, bo tydzień temu też spoilerowaliśmy tego Awatara, jak leci, a nawet to słowo nie padło.
No właśnie sobie przypomniałem, zaraz po odcinku, wiesz?
Więc myślę, że ktoś, kto słucha Fali Krytyki z jakiegoś powodu, wie już, że tu zawsze są spoilery.
Też prawda. Ja w ogóle chciałbym zacząć najpierw od najmocniejszego punktu tego filmu. Nie wiem, jak ty uważasz, ale uważam, że audiowizualnie ten film to jest po prostu top tier. To jest perełeczka, petarda i tak jak, no fenomenalne wizualia przede wszystkim. To po prostu świetnie się ogląda. To jest naprawdę na najwyższym poziomie efekty specjalne, kostiumy, charakteryzacja. Petarda. Ale to, gdzie jest po prostu najwyższy punkt, najwyższy szczyt, to jest departament audio. Już nie mówię o samej muzyce, która jest zrobiona przez Zimmera i wiadomo.
Ale znowu jest bardzo głośny w ogóle ten film.
Jest. I
tak jak poprzednio i są takie skoki i to nie tylko jeśli chodzi o audio, ale też o wizualia, że ile razy mrugałeś, w sensie, że tak cię oczy aż musiałeś zamknąć od nagłego błysku światła po prostu, jak się zmieniały sceny między właśnie na przykład byli Harkonnenni, a potem znowu miałeś pustynię, albo było gdzieś właśnie w jakiejś grocie, a potem znowu była pustynia, więc światło było, drastycznie się zmieniało i ja na przykład miałem tak, wiesz, taki odruch, chciałbym go pokazać, ale jesteśmy w radiu, że zamykasz tak nagle oczy i tak wow.
Nie, wiesz co, ja nie...
I to samo też z audio, że tak się wzdrygasz od tego...
Z audio, tak.
Nagłej zmiany.
Z audio nawet pamiętam, że się złapałem chyba dwa razy na takim momencie, ale z wideo nie pamiętam takiego, wiesz, takiego odskoku wręcz, więc...
Tato, znowu się popsuło to wideo.
Znowu się zepsuło? No. Nie, ale szczerze, tak jak mówię, Zimmer, super, ale najlepsze co jest, to są te efekty dźwiękowe. Po prostu wypadły. Pięknie. Ja pamiętam, że największym takim staple, nie wiem jak to się tłumaczy po polsku, bo wiesz, bo ja tak rzadko gadam in Polish, wiesz co chodzi.
Pół roku w Macedonii byłem i polski zapomniałem.
No to jak są właśnie te wabiki na te czerwie, jak jest tak... Super, no. Bardzo mi się to podoba i uważam, że audio super, ale to nie jest niestety... I szkoda, że to jest najsilniejszy punkt tego filmu.
Ja mogę powiedzieć swój take, nie potrafię się tym filmem zachwycać. To jest to, do czego chciałem dojść, ale gdzieś urwało mi się w międzyczasie, że nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tych zawyżonych oczekiwań. Ja po prostu nie potrafię się tym filmem zachwycać, bo wizualia są, doceniam wizualia na przykład, ale to już jest któryś film, gdzie ja idę i jest film Denisa Villeneuve'a i te wizualia są świetne i czy one jakoś te się wyróżniają na tle jedynki? Według mnie nie. Są na takim samym bardzo wysokim poziomie. Czy wyróżniają się na tle Blade Runnera?
No raczej nie. Tak. Ja myślę, że tak.
Dla mnie są na bardzo wysokim poziomie, na topce i ja już się nie potrafię tym zachwycać, bo już mi się nie chce chyba kolejnego filmu, gdzie mój główny punkt skupienia to są wizualia i że jest ładny.
Nie, no jasne, że tak.
Ja mam z tym problem mam z tym filmem, że ja bardzo doceniam walory wizualne. Doceniam to przedstawienie świata, które kontynuuje Denis, które było świetne w pierwszej części, że nie ma, nie idzie na łatwiznę, tak, że świat jest świetnie przedstawiony, że jest to robione powoli i tak dalej, żeby zaciekawić widza, a nie właśnie na łatwiznę jakimś narratorem z offu, cokolwiek, napisami jak Gwiezdne Wojny czy coś takiego. To jest super. I że bardziej zostały wprowadzone te wątki religijne i polityczne, to też doceniam. Doceniam grę aktorską, ale to za chwilę.
Okej, okay, to dobrze.
Ale no nie potrafię się tym filmem zachwycać. Ja mam problem z tym filmem. Ja po prostu przesiedziałem 2,5 godziny w kinie oglądając ładne obrazki. I wyszedłem z zero mimiki na twarzy, zero emocji. Jakby okej, okay, to jest film, który jest przyzwoity na każdym możliwym poziomie według mnie. Nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu w wielu aspektach. No ale mam ten problem, że nie potrafię się jakoś z nim zżyć. Nie mam żadnego takiego punktu zaczepienia, gdzie ja bym chciał na przykład śledzić nasze postacie i w ogóle, żeby mnie obchodziło, co się z nimi dzieje. A mnie to nie obchodzi.
Wiesz, ja miałem na przykład takie coś, że chwilę sobie tam na przykład podyskutowałem po filmie z kimś, spoko, fajne coś tam, jakaś dyskusja się wywiązała, ale to było na kilka godzin po wyjściu z kina i już nigdy więcej do żadnej dyskusji o tym filmie nie wróciłem. I teraz analogiczna sytuacja, znaczy analogiczna, duża premiera Spider-Man Across the Multiverse. To był film, przez który, jak ja 2 tygodnie non-stop mogłem gadać o tym filmie. Non-stop mogłem się nim zachwycać, bo tyle było rzeczy. Więc wiadomo, że to zupełnie 2 różne filmy, ale to mi pokazuje po prostu, że tak jak bardzo mi się podobał, tak faktycznie nie jest on jakimś wybitnym dziełem. A już nawet porównując do innego dzieła Denisa, Blade Runner to jest dalej, wiesz, opus magnum dla mnie.
Tak, to też jest chyba mój ulubiony jego film z tych, co widziałem. I on zrobił na mnie takie wrażenie, że ja o tym filmie gadałem przez jakiś czas i do niego wracałem. I za drugim razem, jak chyba go obejrzałem, się nawet bardziej podobał. Po rocznej przerwie czy coś takiego.
No, nie wiem. Tutaj tego nie ma.
Ja mam ten problem, że jest fabuła i jest tej fabuły rzeczywiście więcej niż w pierwszej części, ale wydaje mi się, że w pierwszej części ja się bardziej zachłysnąłem tym światem, tak, że on mi się podobał, a tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia, tak, bo jesteśmy ciągle na pustyni i widzimy bardziej to życie Fremenów. Okej, spoko, tylko żadna postać mnie nie chwyta nadal za serducho i uważam, że te postacie są w ogóle strasznie sztampowe. Znaczy, to jest taki problem chyba takich sag sci-fi ogólnie, że te postacie raczej nie są jakoś wybitnie napisane i są raczej takie dosyć proste, co też nie jest złe, tak? No bo ja jestem od dziecka fanboyem Gwiezdnych Wojen, więc no sorry, jakby. Ale nie wiem, no mam ten problem, bo ani mnie Paul nie obchodzi, ani Zendaya mnie nie obchodzi.
Nawet nie Chani, po prostu Zendaya cię nie obchodzi.
Nie pamiętam, jak ma na imię.
Aha, okej. Okay. Nie, ale jeśli chodzi o tych bohaterów, no, oni mają takie swoje gimiki. Tak jak powiedziałeś, to są sztampowe charaktery, mają swoje gimiki, które je wyróżniają, ale bardzo często po prostu, aha, czyli on jest jak ten, ten, ten i ten, z tego, tego, tego i tego. W porządku. Idziemy dalej.
Tak naprawdę jedyna postać, która przeszła jakiś większy character trait, to jest Paul, ale ten character trait był do przewidzenia, bo wiadomo było od początku, bo to było dosyć przewidywalne, co też nie jest złe, bo to, że coś jest przewidywalne, to, bo to nie jest kryminał, tu nie potrzebujesz suspensu, ale wiadomo było, że on w końcu ulegnie temu, tak, że on nie będzie ciągle, nie, ja nie idę z tą przepowiednią, bo ja się boję, że coś się stanie. No ale wiadomo, że to musi się zdarzyć, tak, że on musi pojechać na to południe, tak, na południe albo na północ, chyba na południe. On musi napić się tego denaturatu, co tam był. I on w końcu zmierzy się z tymi Harkonnenami i będzie miał solo z Imperatorem, z którym w końcu nie miał tego solo, miał z Austinem Butlerem.
Fade Raufa, tak. Jakoś tak.
To jest chyba moja ulubiona postać w tym filmie, bo on jest tak sztampowy, ale super jest przedstawiony.
No jest w sensie, super łysolkiem.
Tak. Wizualnie, to, że w ogóle jak jest ta planeta Harkonnenów, to, że tam jest białe słońce, to jak oni wychodzą na słońce, to są biali, to jest super.
I czarno-biali w sumie.
No w sumie czarno-biali, no tak. No wiesz, że skóra jest biała wtedy. Świetnie to jest przedstawione. W sensie on jest też sztampową postacią, bo jest takim złolem, krejzolem, ale jest okej, okay, w sensie ma trochę tego charakteru, jest dobrze zagrany, wygląda jakby Austin Butler się po prostu dobrze bawił.
Ja to w ogóle o jego postaci czytałem, że to jest najlepsze pokazanie socjopaty od czasu No Country for an Old Man, czy coś takiego.
Nie, no bez przesady.
I ja uważam, że to jest znowu, to jest takie zachłyśnięcie się tym, że to jest nowy film. I za miesiąc już ludzie będą żałowali takiej decyzji, tak mi się wydaje. Że potrzeba czasu, żeby opadł ten kurz, tak jak powiedziałeś, czy tam piasek.
Ha.
Już 4. raz chyba idzie ten żart.
3.
Okej. Okay. Ale jeśli jesteśmy już przy obsadzie, ja w dużej większości uważam, że naprawdę zrobili po prostu w porządku robotę. Zagrali wiarygodnie.
Jak na kaliber, jak duża jest ta obsada, bo mnie to cały czas zadziwia, jak wypchana jest obsada tego filmu.
Prawda.
Że na bardzo pojedyncze role są aktorzy, którzy zarabiają pewnie absurdalne pieniądze i mogliby równie dobrze w jakimś innym filmie grać czołówkę. I to mnie też zastanawia.
Anna Taylor-Joy na przykład.
No, ale ona będzie w dalszych filmach ważniejszą postacią, tak? Będzie jego siostrą. Znaczy jest jego
siostrą.
A są
plany na kolejne filmy w ogóle?
No, trójka na pewno będzie.
A to nie miała być duologia?
Nie, trójka jest chyba zapowiedziana.
Aha, ja myślałem, że to ma by się na drugiej skończyć.
Nie, ja myślałem, że właśnie będzie trylogia, a potem zobaczymy.
A, no dobra, no to się pomyliłem, okej. Okay.
No dobra, w każdym razie chodzi mi o to, że co gdyby tu nie było aż tak wielkich nazwisk? Czy wtedy ludzie by się tym aż tak zachwycali, jeśli główną parę nie grałaby dwójka możliwie najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, czy Zendaya i Timothée Chalamet. I jeszcze dochodzić teraz Florence Pugh i Austin Butler, którzy też są właśnie z tego młodego pokolenia bardzo popularnymi aktorami. A masz jeszcze na drugim planie ile też znanych twarzy. Czy wtedy ten film by robił aż takie zasięgi? No, możliwe, że nie. Tak uważam, że...
Możliwe, że nie, ale z drugiej strony też chodzi o nazwisko Denisa, nie? Które robi gigantyczne zasięgi w Hollywoodzie. Więc może to by coś wpłynęło... Znaczy, to jest takie gdybanie, nie? Tak naprawdę. To był po prostu bardzo hype'owany film. Marketing poszedł naprawdę na bardzo wysokie obroty i mówię, skoro nawet TVN stwierdził, że będzie poświęcał cogodzinne bloki reklamowe, bloki informacyjne na to, że wyszła Duna, no to chyba coś musiało być na rzeczy mimo wszystko. Więc nie wiem. Ale co do tej obsady, jakby się pojawiły inne postaci, to bym się nie obraził. Na przykład jakby ktoś inny zagrał rolę Zendai, to bym się nie obraził.
No mi to jest w sumie obojętnie, kto gra. To na to nie zwracam uwagi, bo mogę, nie wiem, no nie mam jakichś relacji zbudowanych z tymi aktorami. Lubię na przykład Florence Pugh, ale Florence Pugh nie gra tu aż tak istotnej roli, żebym niesamowicie jak za tym szedł. No ale dobra, to jest tylko obsada tak naprawdę. Oni okej dla mnie zagrali, no bo takie nazwiska wymagają tego, żeby dobrze zagrać też z drugiej strony.
Poza Zendają, według mnie. Tak? Zendaya zagrała okropnie, w sensie zagrała totalnie poniżej oczekiwań. Była hype'owana przez całą pierwszą część i miała syndrom Katary z live action, czyli Chani z jedną miną. Przecież to jest niedopuszczalne dla mnie, żeby ona grała tak płytko i płasko.
Ja w ogóle też, jak oglądałem jakąś recenzję, to się okazało, że ta Chani w tej pierwszej książce to w ogóle nie za dużo ma do roboty. I to, ile Zendaya ma w tym filmie, to jest wartość dodana. To nie jest jak w książce, że w książce ona w ogóle jakoś... Ona nawet nie ma problemu z tym, że Paul ma spełnić tą przepowiednię w książce. W filmie to odwrócili i dali więcej do roboty.
Ja w ogóle jestem bardzo zaskoczony, że na przykład taka Zendaya, która grała pierwsze skrzypce, zachwyciła mnie mniej niż Dave Bautista na przykład, który pomimo bardzo niewielkiej roli w drugiej części, myślę, że wykorzystał w pełni swój czas ekranowy i znowu, bo przy Blade Runnerze było tak samo, znowu pokazuje, że nadaje się do poważnych ról i robi to po prostu bardzo dobrze. Cieszy mnie to i chciałbym, żeby było go więcej w takich rolach.
To mam teraz do ciebie takie pytanie. Która część była lepsza?
Druga. Ale powiem dlatego, że część pierwsza cierpi na syndrom wprowadzenia.
Tak, to był prolog. No mnie, ja jednak minimalnie jestem za tą jedynką, bo wtedy czułem jakiś zachwyt, a teraz nie czuję praktycznie nic w związku z tym filmem. Nie mam żadnego powiązania emocjonalnego z żadną postacią i ja obejrzę następną część, ale nie... Trochę to mnie chyba najbardziej rozczarowało, że ja nie jestem jakkolwiek z tym związany, ani się w to nie wkręciłem jeszcze bardziej. To jest mój problem z tym filmem. Nie jak on wygląda, jak został zagrany, to jest mój problem z tym filmem, że on nie ma charakteru dla mnie. Że on jest po prostu piękny, ładny i świetnie obsadzony.
Ale nie wprowadza jakby wartości dodanej dla widza? W sensie w historii całej?
No tak,
takiego?
Tak jak mówiłem, że okay. Historia dla mnie ona jest i ja mam ją gdzieś, co jest no tak, nie wiem, no z mojej perspektywy, co właśnie jest dla mnie dziwnym zderzeniem było po wyjściu z kina właśnie z tymi opiniami, które widziałem wcześniej. Taki trochę dysonans złapałem. No ale może jestem po prostu jak Anakin Skywalker i nie lubię Boże.
Nie lubisz
śniegu? Piasku, Jezu!
Ale spaliłeś.
Ale spaliłem.
Ale masakra.
No, dramat.
Więc, dobra, bo czas nas goni trochę, więc krótko mówiąc, dla ciebie część pierwsza lepsza?
Tak, minimalnie, obie są okej, okay, ale no pierwsza mnie bardziej tak...
Złapała.
Tak, złapała za serduszko gdzieś tam, tak wyciągnęła mnie.
No dla mnie ta dwójeczka mimo wszystko fajniejsza, ale uważam, że bez znajomości części pierwszej dwójka nie miałaby specjalnie podjazdu.
A, i chciałem jeszcze powiedzieć, bo mieliśmy taką dyskusję przy jedynce, czy ta saga jakkolwiek wejdzie w buty Gwiezdnych Wojen, czy Władcy Pierścieni, powiedziałem, że jest na to szansa w zależności od dwójki. Nie ma na to szansy.
Tak, dwójka zmiotła. No.
Tak.
Dwójka zmiotła takie szanse.
Ten film
niestety
jest zupełnie inną stronę poszedł niż właśnie te sci-fi sagi, które znamy. Więc to tylko tyle.
Dobra, bo już widzę, że tam się Karol wierci na krześle, jak dziecko pięcioletnie, babasek taki. Sorry, Karol. Więc myślę, że możemy przejść do piosenki. I to znowu jest z tej samej playlisty.
Nie, to jest z Duna Vibes.
Aha, no to Duna Vibes w takim razie, tym razem. Przed państwem FKA Twigs, Fallen Alien.
Cześć, z tej strony Pastry.
A wy słuchacie Fali Krytyki w Radiu Mors.
Trudno się nie zgodzić. Tak jak Kuba pięknie zapowiedział wcześniej, to była FK Twigs z utworem Fallen Alien i zacząłem się zastanawiać, czy ta piosenka już kiedyś nie leciała u nas w audycji właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie wiadomo było, co puścić.
Możliwe w sumie, ale...
Ale...
Kogo to obchodzi?
Nie sprawdziliśmy tego i pewnie już nigdy nie sprawdzimy. Teraz przejdziemy rzeczywiście do muzyki i nie będzie już problemu z puszczeniem utworu, bo będziemy rozmawiać o albumie. Jakim? To się zaraz przekonamy.
No, ale suspensik, nie? No,
suspensik. Chyba, że masz jakiś pomysł na większy suspens tutaj do zbudowania.
Nie, nie mam pomysłu. Mam pomysł na to, żeby muzykę puścić, bo jest nudy. Ile można słuchać tego gadania? Znaczy, nie wiem, kto by tak powiedział w ogóle. To co, no nie ma co się chyba, nie, tutaj. Faktycznie czas nas goni. Nie? Nie goni? Goni.
Karol mówi, że goni.
Pokazuje, że nie, potem, że tak. Ja rozumiem. Dobra, nieważne. Słuchajcie, nowa nuta, nowimy. Dawaj. Like damn, why I get a like yearn, I'ma drop top. The sun won't burn when it lit like white, but the stripes ain't earned. I'ma get it right now, I ain't waiting no turn. Got a brand new house, trying to avoid my hurt. About 6 point something, it feel like church. Or the hood got whack and the set went turn. Got a 488 in the glide like Kurt. I've been living off golf from the last few deals. When the night check came and I still got chills. Hit a 2K lick, I ain't even go pro. Got a boss outlet, now I'm smelling like goat. Call me Ice Cube, baby, where they sit on my chain. Heard a lame man trying to play up my name. When I'm 23 tour, then I'm going no brain. Going dumb with these hundreds in my thumb, got stain. I'm an out here, everything come free. I ain't never met God, but I bet he know me. Put the money in a set and dying them streets to the boy alley hooping. I ain't riding on fleet. Got a Porsche light scan in the ceiling, got peeled. I was 20 plus young when this got real. Young black boy running, got me out of that field. Made a living off game, you should get it on film. I ain't never your kind, late but I'm really on time. Girl, what you put in your mind? I ain't digging your sign. True for that mind, hurt but I made it out fine. Still in my prime, bro, really outline. Talk like you Tony, I grind, throwing 20 on 9. How you living on spine? Bro, better off dying. Man, you got nerve, bro, need to get a bird. And I'ma get it off first. Find a way you ain't surf. You looking all hurt. Funny till your ego got nerfed. Boy, done made it all worse. Woke up looking like work. 150 lay on my shirt. 20 lay on my teeth. Boy, I make a M in my sleep. Everything I want in my reach. I'ma run it off tops. Wonder where I been. I've been pulling off lots. 454 and I'ma keep it on stock. Cognac bezel with the ticker on rocks. Fix I tell me what I ain't got. Get it right now where I got it back then. Number one stunner but the level on. Raised by the gang with a meal like Philly. With a watch 250 and a so silly. Yeah. When the door got closed, I ain't feel too bad. I'ma run mine up, I'ma have some stash. Now you in a broad purse, bro, you going outside. Now you on the couch surfing, you keep a little rat. Living out his backpack, need to get it back. Got a great double R and you need both lanes. Got a dime to his name, but he all gang gang. Well, you all on my d- when I find that strange. Keep playing with the fire, but his d- get burned. But your boy got spit when the light got turned. Got his head all cracked when the boy won't learn. Big racked up shorty when the block is sermon. He's always sorry when the cap don't work. Got the butterfly doors and the fly like bird. Better love my but I ain't them nerd. Like damn, why pie get a like yearn. Schoolboy Q Yearn 101, czyli najnowsza, jedna z nut z najnowszego albumu Schoolboya Q. Ten album będzie naszym dzisiejszym tematem. Słuchajcie, ze Schoolboyem jest taka sytuacja, że chłop się nie nazywa Schoolboy, tylko Quincy Matthew Hanley i album został wydany 1 marca, czyli relatywna świeżynka, trochę tak jak z Duną. Nie wiem, Duna mówiliśmy 2 tygodnie temu, to też było 2 tygodnie, więc powiedzmy, że zachowana ciągłość chronologiczna.
Duna wyszła 29 lutego.
A czyli dzień później wyszedł Schoolboy. Tak. No okej, okay, spoko.
No to 2 tygodnie, tak no. W barierze 2 tygodni jesteśmy zachowani tu i tu.
Nie tak, tak jak kiedyś 9 lat. czy byłeś kiedykolwiek fanem Schoolboya? Bo to jest takie, to jest ważne pytanie dla mnie.
Okej, okay, to ja mam, w sumie w ostatnim odcinku też miałem taką historyjkę do obu artystów omawianych. Nie, w przedostatnim.
Tak.
Jak było o Łonie i o
Davos
Dokcie. Schoolboy nigdy nie był w jakimś wianuszku moich ulubionych artystów, ale mam duży sentyment do Oxmoron, do płyty z 2000...
Wiedziałem, że takie
tak,
coś powiesz.
Do płyty z 2014 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba tak. Bo słuchałem właśnie Collard Greens czy Hell of a Night jeszcze w gimbie, mm-hmm. A potem te traczki też lądowały często na jakichś takich playlistach na pierwszych imprezach licealnych czy coś takiego, więc no jakiś sentyment pozostał i lubiłem sobie do tych traków wracać. Zresztą pewnie pamiętasz, że często ja albo pewien delikwent z funkcji kontrolnej puszczaliśmy właśnie Collard Greens.
Ogólnie ja na przykład znam go jeszcze, ja sobie to tak przypomniałem, że to ci mniej normiccy kumple słuchali w gimbie. Tego Schoolboya.
Wow.
No wiesz, że tak jak byłeś nie normikiem, to słuchałeś właśnie Oxymoron leciał i interesowałeś się NBA.
Nie interesowałem się NBA, ale słuchałem Oxymoron rzeczywiście, więc miło mi się zrobiło, że nie byłem normickim kumplem, mimo że się nie znaliśmy wtedy.
Ja byłem normikiem, ja wtedy muzyki nie słuchałem, ja tylko Marka Knopflera słuchałem.
Ja nienawidziłem wtedy muzyki. Nadal nienawidzę.
No, to są rzeczy niezmienne na tym świecie.
Ja jestem stały w uczuciach.
Ja ogólnie, wiesz, jak pierwszy raz go usłyszałem, to ja tak, ja nie przepadałem nigdy za taką Aggressive Braga, ani West Coastem, który on uprawiał ogólnie. I wiesz, bity też mi się nie podobały, więc mocno się rozmijaliśmy swego czasu, nie? Tak. A potem poszedłem na studia i potem usłyszałem pierwszy raz Kas Bałagane, Stara Wina. I nagle rap zaczął mieć dla mnie sens. Taka historyjka ode mnie z kolei. Ogólnie wrócił do mojej głowy wraz z wydaniem Blue Lips, czyli dzisiejszego albumu, szóstego już w jego karierze, który wydał po przerwie pięcioletniej aż.
Tak, i ogólnie przez te 5 lat mało go było na rynku.
Tak. Można było o nim zapomnieć, krótko mówiąc.
Tak, ogólnie to jest trochę taki trend był, trochę smutny, że ci raperzy, którzy swój pik mieli właśnie w tej pierwszej połowie lat 2010, trochę swoje wydania zaczęli robić coraz rzadziej, coraz bardziej zaczęli znikać, bo Joey Badass na przykład, nie wiem, co się dzieje z Joey Badassem, A$AP Rocky jako taki chyba największy...
A$AP w więzieniu siedzi.
Nie, no nie siedzi.
Nie, no już nie.
Wydaje lip glossy teraz. Ale muzyki to nie robi od 2019 roku, oprócz jakichś tam singli, co wydawał. No ale on tam koncertuje przynajmniej, a Schoolboy totalnie gdzieś tam się zapadł pod ziemię, praktycznie nic nie robił. Jest to przedstawiciel Top Dog Entertainment. Jeszcze w porównaniu do Kendricka, który już się wywalił stamtąd, mm-hmm. tak, przy ostatnim albumie. I no w pewnym momencie wydaje mi się, że obok Kendricka był to najbardziej rozpoznawalny członek tej grupy, bo teraz jest jeszcze SZA z takich chyba większych.
A, faktycznie, no.
No jeszcze jest J-Rock, no ale wydaje mi się, że Schoolboy jednak wyżej był od J-Rocka, jeśli chodzi o popularność, chociaż no J-Rock też miał taki pik, jak wydawał album, proszę, nie pamiętam kiedy, chyba nad Grammy zgarnął za ten album, więc całkiem nieźle. I zasłużone pewnie, chociaż nie wiem, dobry album to był, więc...
Okej.
Okay. I też był członkiem, jak był w Top Dog, to był też członkiem grupy Black Hippie, super grupy Black Hippie właśnie z Kendrickiem, J-Rockiem i AB Soulem, która niestety, od której niestety nie doczekaliśmy się nigdy wspólnego materiału, tylko nagrywali jakieś fity do siebie i remiksy i zawsze mu mówiło się, że będzie ten album, że będzie ten album. No ale potem czytałem jakąś tam wypowiedź jednego tam z głównych szefów TDE po prostu, że chłopaki się nigdy nie potrafili zgrać. Żeby coś wspólnie nagrać, taki dłuższy materiał, żeby ten materiał skomponować, bo jak nie była promocja jednego płyty, to jeden był w trasie, drugi był tu, drugi był tamto, no i czterech artystów jakby, którzy aktywnie ciągle funkcjonują, a wiadomo, że pewnie gdyby tacy ludzie jak Schoolboy i Kendrick mieli się zająć wspólną płytą, to nie wydaliby też byle czego.
No współpracę ogólnie podjęły osoby dosyć zajęte, nie? I dosyć znane, więc raczej można było się z tym liczyć.
Myślę, że też dosyć ambitne po prostu przy tym, co wydają, że to nie jest po prostu wywalanie tracków, żeby były, tylko jak widać, Schoolboy nie było 5 lat. To nie dlatego pewnie, że on nie miał pomysłów, ani że nie mógł wypuszczać rzeczy, tylko on po prostu, myślę, że też po ostatnim albumie, czyli Crash Talk, który trochę odbił się bez echa, a wręcz z takim trochę negatywnym, bo jak z tego, co patrzyłem, to był to najgorzej chyba oceniany jego
też
album.
Widziałem.
I ja też go tak pamiętam, jako taki trochę do zapomnienia w porównaniu z Oxymoron, czy z następnym albumem z 2016 roku, to potem ten Crash Talk, który wyszedł w 2019, jak powiedziałeś, no właśnie był taki po pierwsze do zapomnienia i no nie spotkał się z najlepszym odzewem, więc
trochę było poczucie, że Schoolboy powtarza formułę znowu i
tak,
ludzie już dosyć trochę.
Myślę, że Schoolboy tam trochę zagubił te swoje eksperymenty, bo dwa poprzednie albumy były dosyć różne od siebie, tak? A tutaj trochę tak na tym Crash Talku miałem wrażenie, że on i ja z tego, co czytałem, ludzie też mieli takie wrażenie, że trochę poleciał po najniższej linii oporu i po Blue Lips można wyciągnąć takie wrażenie, że on sobie wziął to bardzo do serca.
Tak, no wiesz, ogólnie dużo często raperzy nawet na polskim podwórku mówią na przykład, że ta płyta to będzie rozliczenie z przeszłością, coś tam. Wiadomo, Żabson
już
też
się z tego nabijaliśmy właśnie dwa odcinki temu.
Żabson też mówi, że zrobi album, w którym rozliczy się z przeszłością, ale co wyszło mu tak świetnie, że nikt o tym albumie już nie mówi, a minęło jakieś pół roku od premiery. A Schoolboy nie...
My mówimy.
Super. Schoolboy na przykład nie udawał, że album będzie game changerem. Można powiedzieć, że trochę nawet tak cofnął się w czasie, trochę
ja
tak...
Ja w ogóle nie tak swoją drogą nie lubię strasznie tych zapowiedzi, a ten album będzie taki, to jest dla mnie styl promocji, jak Patryk Wega swoje filmy zapowiada.
Czyli jak obejrzysz zwiastun, to widziałeś już najlepsze części tego filmu.
Ten film zmieni totalnie rzeczywistość, coś tam. Jego każdy film jest zapowiadany w taki sposób, jakby on miał zrzucić wielką bombę na całe, na całą, nie wiem, na całą Polskę, na całe film industry w Polsce, czy coś takiego. Tak też Żabson właśnie zapowiada trochę ten swój album i bardzo nie lubię takiej formy promocji, a mamy z drugiej strony Schoolboya, który po prostu wydaje album.
Dropnął album, który okazuje się, że nie jest o Aggressive Braga. Jest o nim. To są jego uczucia, jego przemyślenia przez te 5 lat, jego komfort i traumy. Tu mówi o wejściu na szczyt, ale chwilę później nawija o zdradzie od najbliższych. Nie może uwierzyć, że ma córkę, która może się spokojnie bawić, ale w tym samym traku opowiada o tym, że boi się, że kiedyś ją straci w szkolnej strzelaninie. Teraz Braga też się pojawia oczywiście, ale z drugim dnem, wskazując na mentalny stan artysty, który jest jak Midas. Midas! Który otacza się złotem, ale mimo wszystko nie jest szczęśliwy. Można powiedzieć nawet, że to złoto nie sprawiło, że jest szczęśliwszy, a jeszcze bardziej zagubiony.
Tak chciałem tylko dorzucić, że jak Kuba krzyknął Midas, to się na mnie popatrzył, a ja z takim rozczarowaniem na twarz do niego spojrzałem, więc widzę, że ominął ten żart i poszedł po prostu dalej.
No, trochę tak. I czego nie można odmówić Quincy'emu, to na pewno umiejętności dobrej nawijki. Szybkiej i zgrabnej przede wszystkim. Która idealnie wpasowuje się z tematyką, którą próbuje nam sprzedać na tym albumie.
No, ten album wydaje mi się znacznie bardziej dojrzalszy, jeśli chodzi o właśnie tą strefę liryczną niż poprzednie, no bo Schoolboy lubił sobie tak o gangsterce nawinąć, coś tam o właśnie jakichś problemach z osiedla, tutaj jakiś gangusta.
Przykład z Malika Montany.
No, on wywodzi się z tego West Coast, jakby wywodzi się z tej samej rzeczywistości, co Kendrick mniej więcej, tylko w zupełnie inny sposób też o tym nawijał, a dużo było właśnie jakichś takich o jakichś rozbojach, kradzieżach, tego typu rzeczy. Bardziej agresywna była ta nawijka, mimo w sensie, jeśli chodzi o lirykę, o teksty, bo ta agresywność taka gangsterska tutaj na tej płycie dalej została, ale ona się tak trochę przeplata w utworach z takim właśnie spokojnym, jazzowym, właśnie bardzo takim refleksyjnym stylem i one się bardzo tak nakładają na siebie, w sensie, że te przejścia nie są takie bardzo smooth, tylko one są takie, wiesz, z bomby.
Ucięte.
Chodzą. Tak.
Ale problem mam jeden z tą nawijką, z jej szybkością mianowicie, że czasami jest tak szybka i tak niezrozumiała, że nawet z podpisami ciężko jest nadążać. Nie wiem, jak ty miałeś, ale ja na przykład jak próbowałem nadążać, to tak musiałem odpalić sobie podpisy i nawet wtedy ciężko mi było nadążać za tym, co chłop nawija.
No to prawda, on w tych właśnie tych bardziej agresywnych utworach się tak napędza. Ogólnie tempo na tej płycie jest bardzo zmienne, jest dopasowane właśnie do tego stylu, co mówiłem.
To jest sinusoidal tendencies, krótko mówiąc.
Ale wyszło to według mnie całkiem nieźle i dopóki te zmiany tempa są takie nagłe, to ta płyta mi się bardzo podoba. Najlepsze jest właśnie chyba na początku, jak schodzisz z intra do tego utworu z...
Ten drugi utwór pop. Tak?
Z... Rico... Z Rico Nasty. Tak. To jest Fresh Guy jest intro i z tego Fresh Guy schodzisz do pop i ten...
Funny Guy.
Z Funny Guy, przepraszam. Z Funny Guy do pop i ta zmiana jest nagła. I potem i tak w kółko, przez parę następnych utworów jest tak w kółko, jest jazzowa, smooth, refleksyjna piosenka, potem agresywny, gangsterski rap i w kółko, i w kółko, i w kółko. I to się sprawdza, według mnie.
Pomimo tego, że właśnie formuła jest wykorzystywana w tej samej konfiguracji, to brzmi po prostu dobrze, tego chce się słuchać. I tak jak ty powiedziałeś, to jest album przede wszystkim różnorodny. Jakbym miał go określić tylko jednym słowem, jest różnorodność.
Szczególnie produkcja.
Tak, choć i to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że tu jest chyba najmniej dopracowana produkcja, w sensie czuć, że to jest jeszcze taki nieoszlifowany diament i to gra wyjątkowo na korzyść tego albumu według mnie. To nie brzmi jak perfekcyjnie zrobiony album i to jest dobrze.
Czyli to się w ogóle wpasowuje w tą stylistykę, szczególnie na tych bardziej agresywnych piosenkach to słychać, jak to ma być właśnie takie trochę groove, takie właśnie surowe i mi się to zgrywa świetnie właśnie z tą nawijką, właśnie taką z tym Schoolboyem krzyczącym, który zmienia tempo co chwilę, który też te poziomy głośności się też zmieniają. To wszystko się jakby wpasowuje i widać, że to jest, znaczy słychać, że to jest zamierzone.
To wiesz, aż ciężko uwierzyć, jak słuchasz sobie tego albumu Longiem, nie? Że na tym sam, że to jest cały czas ten sam album, który oferuje zarówno już to, które było Year 101, ale też Ohio Pop, czy, że tak troszeczkę zarzucę spoilerem, Blue Sides, które jeszcze pojawi się później. Dołączając do tego tą naprawdę dobrze wykonaną produkcję, no do tego chce się wracać. To jest po prostu, chce się wyszukiwać tych smaczków i chce się po prostu wracać do tej produkcji, żeby napawać się kunsztem muzycznym. To jest dobrze zrobione. Cieszę się.
Ja mam też wrażenie, że producenci, jak i sam Schoolboy, mieli bardzo dużo fanów po prostu przy miksie, przy dobieraniu sampli, bo każda piosenka brzmi zupełnie inaczej, jeśli o to chodzi. Powiedzieliśmy, że utwory są podobne, że są, powiedzmy, stelaż tych piosenek może być taki sam, że mamy smutno, jakby powolniejszą, no, powolniejszą, agresywną, ale one są zupełnie inne od siebie.
Nawet wiesz, to jest tak, że jeden, drugi, trzeci sample to brzmią bardzo jazzowo, ale pomimo to one skupiają się na zupełnie innym oddaniu emocji. I to jest świetne, bo po prostu mam wrażenie, że sample są idealnie dopasowane do tekstowości zawartej w nutach, więc tutaj też na plus. I tak jak mówisz, tam była za tym myśl, był koncept, który chciał, miał być osiągnięty i myślę, że to się udało. No, chyba, że Schoolboy tak sobie pomyślał, no, zrobię tak i tak i będzie fajnie. Tego nie wiem.
A my teraz siedzimy w studiu, no, i to za tym taka myśl szła.
No, i ale mnie głowa boli w ogóle, ja. No,
a chłop siedział w studiu, weź tego sampla, wklej tu, ale będzie.
Ale będzie. Ogólnie ja też widziałem, że na Rymie, standardowo, ludzie też się zachwycali, że fajnie, że Schoolboy wrócił. Taki, jakiego wszyscy polubili. Bo ten Crash Talk, to tak jak mówiłeś, tak słabo. A tutaj wszyscy Blue Lips mówią, spoko. Fajnie, że wróciłeś, man. Dobrze cię mieć znowu na West Coast, you know. You know what it is.
To brzmiało okropnie.
Wiem. Lepiej brzmiało w mojej głowie.
Ja mam problem, jedyny problem, jaki mam z tym albumem, tak już dochodzi do kulminacji i te style się trochę bardziej zazębiają ze sobą już pod sam koniec, one się coraz bardziej mieszają. Ja wtedy trochę tracę zainteresowanie, przynajmniej przy pierwszym odsłuchu tak miałem, że już gdzieś tam, jak już nie było tych takich skoków, do których się przyzwyczaiłem, to gdzieś coraz bardziej przestałem zwracać uwagę, jak już docieraliśmy do końca.
Coraz bardziej background noise się zaczął robić.
Tak, tak. Znaczy, wiadomo, już za którymś odsłuchem już pamiętałem te piosenki, więc zacząłem zwracać na nie uwagę. No, ale gdzieś mój attention span umarł pod koniec płyty. Ona nie jest długa, bo ona trwa niecałą godzinę, ale jest 18 utworów, więc tych skoków jest naprawdę dużo.
I właśnie one są takie nagłe, nie ma przejść między nutami, tylko po prostu jest cięcie, lecimy dalej. I tak wyszło. Ogólnie, do brzegu, jest to album, do którego na pewno będę wracał, ale nie w całości, bo tak jak powiedziałeś, pierwsza połowa zdecydowanie lepsza, bo czuć te skoki, jest żywie i tak dalej. Do pojedynczych tracków już teraz wracałem, pomimo że dopiero byliśmy w trakcie odsłuchu, więc bardzo dobrze wykonany, nie będę podawał oceny ocenowej,
dawno tego nie robiliśmy i chyba nie będziemy robić.
Chyba dobrze.
Wiesz co, ja zauważyłem, potem wracałem do niektórych odcinków, że mi się te oceny jednak zmieniają, centralnie, nawet na przykład przy recenzji chyba drugiego Szczyla, ja mówiłem, że wtedy dałem 7, teraz bym dał 8.
I tak dalej.
Jakby
tak dalej.
Nie ma sensu, bo te oceny się zmieniają.
No, więc ja dałbym polecajkę. Warto przesłuchać, zresztą możecie po tych dwóch nutach, które puścimy, zobaczyć, jaki jest przestrzał mniej więcej.
Tak, bo tak dobraliśmy piosenki, żeby jedna była ta bardziej agresywna i druga była ta właśnie bardziej jazzowa, spokojna, więc zaraz zaprosimy na tą bardziej jazzową, spokojną, ale jeszcze nie, bo musimy się pożegnać.
Podsumować.
Tak.
Musimy się podsumować. Mamy 19:53 i 47 sekund na liczniku. Ostatnie 53 minuty spędziliście z nami, czyli z Jakubem Remusem
i Mateuszem Przybyszem.
To była Fala Krytyki, odcinek któryś tam, sezon, nieważne. Dziękujemy wam za wysłuchanie. Dziękujemy wam za wysłuchanie i słyszymy się w następnym tygodniu, prawdopodobnie, miejmy nadzieję, a przed państwem nuta Schoolboy Q, Blue Sides. Dziękujemy bardzo.
Blue slides, I've been sliding through your hoes. Yeah, presidential rollies, I took big risks. We split the profit with the people, we be all lit. Top 10, 9-10, we all in. Yeah. Uh-huh. Yeah. Better climb out of that hole before you f*** up your blessings. Before you realize that it's over with and start to get desperate. Keep your mind, body on pressure, give your time when it's needed. Know a man gon' be a man if he don't work, he ain't needin'. How he made it up out of figures like he must a new magic. Lost a homeboy to the drugs, man, I ain't trying to go backwards. When I realize that it's f***, I heard him think, was it worth it? Man, I gotta shake this, wake up, move with a purpose. Been a prisoner in my own house, I don't know if they notice. I done broke down so many times, next time I'm gon' catch me. I done helped out so many people, they took me for granted. I done lost out on so much trying to live to your standards. I done made problems my problems, now I barely can breathe. The little boy father about nothing, so I roll up my sleeve. I was always good at everything, especially my dreams. But lately I ain't really been myself, ain't strong as I seemed. I've been hustling day in, day out, belong to the streets. But sometimes you gotta be a deadbeat when the kids gotta eat. But she
sweeter than
God. It's like, blue slides, I've been sliding through your hoe. Presidential rollies, I took big risks. We split the profit with the people, we be all lit. Top 10, 9-10, we all in. Blue slides, I've been sliding through your hoe. Yeah. Kicking all that gangsta, didn't check in. Heavy in these streets, to me it weighed thin. Got me a little money, now we best friends. If Kamala free the homies, we be all lit. Really tried to strike me out, the reason why I don't miss. You hate me then, but love me now. Say a piece, I hold it down. It's shady on these holy grounds. The devil on the TV, gotta act like it ain't creepy. You see what I see? You really cancel. I ain't with it now. We were screaming mental health, and now we wanna kill them all. Lord, please forgive me for the day I finally fall apart. Come to you with open arms, heard you good at healing hearts. Some things you can't explain, dealing with that early pain. They don't want you up, our own people vulture us. I don't see what I respect, your hoe is all regrets. Better day, I started fresh. Blue slides, I'm on their neck. Blue slides, I've been sliding through their hoes. Presidential rollies, I took big risks. We split the profit with the people, we be all in. Top 10, 9-10, but we all in. Come on. Yeah, yeah. Blue slides, I've been sliding through your hoes.
Fala, critique.